soboty filmy na kanale Moc Słabości się nie pojawiają, a jeśli się pojawiają, tak jak dzisiaj, to znaczy, że wydarzyło się coś wyjątkowego, o czym warto opowiedzieć i właśnie w tym temacie się dzisiaj tutaj spotykamy.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Przychodzę do was z radosną wiadomością. Oto w Giedrzwałdzie wydarzył się nowy cud. Tak, w naszym polskim Giedrzwałdzie. Jedynym miejscu, gdzie Maryja zeszła na ziemię i objawienia, które tam się dokonywały, zostały zatwierdzone przez Kościół. Na profilu facebookowym zamieszczę link do tegoż wpisu. Sanktuarium w Giedrzwałdzie opublikowało bardzo długie świadectwo pana Józefa, jego rodziny z Norwegii, które dzisiaj wam odczytam. Niesamowite świadectwo. Długo się zastanawiałem, czy całość wam czytać, ale po prostu żadnego elementu z tego świadectwa pominąć nie można. Dlatego pozwólcie. Oczywiście ten początek pominę, kiedy jest tu mowa o tym, że pan Józef z rodziną, którzy na co dzień mieszkają w Norwegii, przybywają do Giedrzwałdu, przyjeżdżają pociągiem z północy, z Gdańska, i przyznaje pan Józef, że nie wiedział do momentu, kiedy nie usłyszał o Giedrzwałdzie, że jest takie miejsce w Polsce, w którym objawiła się Maryja, w którym chodziła Maryja po ziemi, naszej polskiej ziemi, i te objawienia zostały zatwierdzone przez Kościół. To ta pierwsza pielgrzymka państwa przybywających do Giedrzwałdu jest bardzo duchowa, jednocześnie bardzo ukryta i bardzo pobożna. Świadectwo rozpoczyna się, i ja wam je przeczytam, od momentu, kiedy pan Józef napisał tak. Pamiętam, jak w dzień naszego wyjazdu z Giedrzwałdu jedliśmy śniadanie w domu pielgrzyma i przy stoliku nieopodal siedziało stosunkowo młode małżeństwo z dwójką lub trójką małych dzieci i długo o czymś rozmawiali z siostrą z recepcji. Po dłuższej chwili wyszli, a siostra podeszła na krótką rozmowę do nas i opowiedziała straszną historię, jaka spotkała tamtą rodzinę, ponieważ u tego młodego męża i ojca został zdiagnozowany nowotwór w głowie. Ta historia bardzo nas poruszyła. Wtedy siostra powiedziała takie zdanie i to warto sobie zapamiętać. Nie tylko w kontekście Giedrzwałdu, ale także naszej wiary. Mówiliśmy sobie wczoraj na podstawie książki Cuda dzieją się dzisiaj, że warto się zawsze modlić, że modlitwa zawsze dociera do Pana Boga. Ta siostra powiedziała, trzeba się modlić i prosić, bo Matka Boża jest bardzo łaskawa tego roku. I można mówić, że każdego roku Maria jest łaskawa. Słowa te, jak się później okazało, stały się drogą do cudu, jaki za wstawiennictwem pani Giedrzwałdzkiej spotkał naszą rodzinę, dokładniej naszego syna Michała. Są na to dowody medyczne, są na to zdjęcia medyczne, są na to konkretna dokumentacja medyczna. Wtedy też siostra powiedziała nam o historii cudownego płócienka, które to też otrzymaliśmy w kancelarii parafialnej razem z obrazkiem z litanią do Matki Bożej Giedrzwałdzkiej. Pamiętam, że wspólnie z żoną, trzymając w rękach płócienko, długo modliliśmy się przed figurą Matki Bożej i przed ołtarzem w kościele. W momencie, jak wychodziliśmy z kościoła, to odniosłem wrażenie, że Matka Boża z cudownego obrazu błogosławi naszą rodzinę. Nigdy też nie zapomnę tego uczucia duchowego spokoju i radości, jakie odczuwałem będąc w Giedrzwałdzie. I tak nie wiedząc nawet, kiedy skończyły się nasze wakacje w Polsce. Po powrocie do Norwegii życie znowu toczyło się zwykłym, codziennym rytmem, czyli szkoła, praca, dom, i tak do listopada tamtego roku, gdzie pan Józef rzecze dalej tak. Na początku listopada Michał, starszy syn, zaczął się skarżyć, że coś go boli w dolnej części pleców po prawej stronie. Na początku nie przykładaliśmy do tego większej uwagi, bo nic specjalnego tam nie widzieliśmy. Po kilku dniach, kiedy Michał znowu się uskarżał na ból, zauważyliśmy mały obrzęk w tym miejscu. Co prawda, pomyśleliśmy wtedy, że pewnie to się gdzieś uderzył i niedługo przejdzie to samo. Tak się jednak nie stało, a my zaczęliśmy zauważać, że często miewa podwyższone temperatury i jest osłabiony. Pewnego wieczora ból zaczął być bardzo mocny. Zdecydowaliśmy się pojechać z dzieckiem do szpitala. Tam lekarz stwierdził, że musiał się uderzyć i stąd ten obrzęk. Wyjaśnił nam, że wytworzył się tam płyn, który po kilku dniach zostanie wchłonięty przez organizm. Powiedział też, że można by to przeciąć, ale wtedy mogłaby się do rany dostać jakaś bakteria, więc lepiej tego nie robić. No i odesłał nas do domu. Sytuacja niestety się nie poprawiała, a ból coraz bardziej się nasilał, więc następnego dnia znowu pojechaliśmy do szpitala. Tym razem trafiliśmy na innego lekarza, który dla pewności zlecił wykonanie kilku badań i dodatkowo dokładnie rozmasował opuchliznę. Okazało się, że po masażu ból ustąpił, a obrzęk bardzo się zmniejszył. Na dodatek wyniki badań na ten moment nie wykazywały niczego niepokojącego. Nas jednak dręczyła często powracająca gorączka i osłabienie, jakie nachodziły Michała. Był już grudzień i dużymi krokami zbliżały się święta Bożego Narodzenia, ponieważ ja pracuję w systemie rotacyjnym, to znaczy 14 na 14, czyli 14 dni w pracy i 14 dni wolnego. Daje mi to dodatkowe dni wolne w okresach świątecznych i dłuższe wakacje. Dzięki temu miałem wtedy... Chodź, Kucio, bo nam coś wyłączysz. Dzięki temu miałem wtedy prawie cały grudzień wolny, dlatego zdecydowaliśmy się z żoną, że polecę na kilka dni do Polski odwiedzić rodziców, a przy okazji zrobię sobie w Polsce świąteczne zakupy. Jednego wieczora w trakcie mojego pobytu u rodziców zadzwoniła żona i mówi, że Michałowi znowu pojawił się obrzęk, ma gorączkę i mówi, że to go boli. Opowiedział też, że w szkole na sali gimnastycznej grali w bandy, to tutejsza szkolna gra w stylu hokeja, tylko że na parkiecie, a zamiast krążka używają plastikowych piłeczek wielkości piłki tenisowej. W trakcie tej gry jedna z dziewczyn uderzyła go trzonkiem kija właśnie w to miejsce. Przyznam, że ta informacja była dla mnie dość niepokojąca. Czuliśmy, że to może być coś dużego i bardzo poważnego. Żona już wtedy zaczęła przykładać mu na obrzęk płócienko od Matki Bożej Giecwałckiej i modlić się o jego wyzdrowienie. Dwa dni później wróciłem do domu, a Michał niestety czuł się coraz gorzej. Do tego stopnia, że na Wigilię zaraz po kolacji pojechaliśmy z nim na ostry dyżur do szpitala. Po spędzonej tam nocy i kilku badaniach, m.in. CRP, którego wartość w tamtym momencie wynosiła już równe 100, odesłano nas do domu. Zamówiliśmy wtedy przez internet mszę świętą w Giecwałdzie o łaskę uzdrowienia Michała. Jeszcze tego samego dnia, to jest 25 grudnia 2016 roku, późnym popołudniem wróciliśmy z powrotem do szpitala, bo stan Michała zaczął się bardzo szybko pogarszać, a ból tak się nasilił, że nie był on w stanie wytrzymać 10-minutowej jazdy samochodem do szpitala. W szpitalu został przez całą noc na obserwacji i lekach przeciwbólowych, po czym znowu odesłano nas do domu. Jednak sytuacja się nie poprawiała, było coraz gorzej, więc 27 znowu wylądowaliśmy w szpitalu. Na koniec tego materiału pokażę wam zdjęcie Michała ze szpitala. Tej nocy temperatura Michała doszła, uwaga, do 42 stopni, a personel dwoił się i troił, żeby ją obniżyć. Robiono kolejne badania, lekarze, jak sami stwierdzili, wciąż mieli więcej pytań niż odpowiedzi. Zlecona została tomografia komputerowa, dodatkowe badanie CRP, którego stan wynosił już ponad 200 jednostek. Niestety był to okres między świętami a Nowym Rokiem i w związku z tym prawie cały doświadczony personel lekarski był na urlopie, a w szpitalu zostali tylko zastępcy i praktykanci. Badanie tomografem wykazało dużą ilość niewiadomego płynu znajdującego się w obrzęku. Zdecydowano więc, że trzeba to jednak rozciąć i wyczyścić, a płyn oddać do badania. Zabieg ten miał miejsce z nocy z 28 na 29 grudnia i odbył się pod pełną narkozą. Rano dostaliśmy odpowiedź z Giecwałdu, że msza święta zostanie odprawiona 17 października przyszłego roku. Jak już wspomniałem, ze względu na braki kadrowe próbka musiała pojechać do laboratorium w Oslo oddalonego o 200 km od Lillehammer, w którym mieszkamy. Stan Michała niestety się nie poprawiał, a raczej było coraz gorzej, bo wyniki CRP codziennie się pogarszały. Po tamtym zabiegu zostaliśmy umiejscowieni w izolatce, w której sporadycznie ktoś z personelu się pojawiał, a jeśli już, to głównie po to, żeby nam kolejny raz powiedzieć, że jego okres międzyświąteczny, że jest to okres międzyświąteczny i nie ma jeszcze wyników z Oslo. W tym czasie na naszą prośbę odwiedził nas w szpitalu ksiądz Łukasz Gruchała, który sprawował posługę duszpasterską dla Polaków w parafii Hamar oddalonej o około 60 km od Lillehammer. Tu trzeba od razu dodać, że w tę misję ratunkową Michała są wplątane. Maria zawsze się posługuje ludźmi, tak jak Chrystus się posługuje ludźmi. Przecież Chrystus, Bóg Ojciec, Duch Święty potrzebowali człowieka, potrzebowali Maryi, żeby Chrystus stał się człowiekiem. Tutaj Maria posługuje się kapłanami, posłużyła się również tą siostrą z Gwierzwałdu, którą serdecznie pozdrawiamy. Posłużyła się Maria wieloma ludźmi i uwaga, posługuje się również wami. W jaki sposób, to zaraz czy na końcu świadectwa wam powiem. Ów kapłan, czyli ksiądz Łukasz, odprawiał on też co drugą niedzielę mszę świętą po polsku w naszym kościele w Lillehammer. Tu czasami mogą być jakieś takie błędy, co też pan Józef wyjaśni, ponieważ miał duże trudności, żeby to spisać, również trudności ze sprzętem. To świadectwo, kiedy pierwszy raz je spisał, mu się skasowało i no, generalnie nie było łatwo nawet i to spisać. Zanim ksiądz dotarł z komunią świętą i dobrym słowem do naszej izolatki, Michał w stanie ekstremalnie osłabionym leżał na łóżku, miał zamknięte oczy, ale nie spał. Ja z żoną i młodszym synem siedzieliśmy obok na drugim łóżku i odmawialiśmy litanie do Matki Bożej Giełczwałskiej z obrazka, który dostaliśmy na wakacjach od siostrowej. Żona dokładała też starań, żeby płócienko od Matki Bożej było na ranie Michała. Doskonale pamiętam, jak nasi chłopcy, kiedy byli jeszcze mali, to każdego wieczora przed zaśnięciem uwielbiali przytulać sobie do twarzy i głaskać długie włosy mamy. To jest bardzo ważny szczegół. To, że chłopcy, że dzieci pana Józefa uwielbiały przed snem głaskać włosy mamy, się do nich przytulać. Bez tego wręcz nie umieli zasnąć. Tego wieczora podczas naszej modlitwy nagle zauważyliśmy, że Michał wykonuje takie same ruchy ręką, jakby kręcił i przytulał czyjeś długie włosy do swojej twarzy. Kiedy pierwszy raz czytałem to świadectwo, to już miałem tutaj ciarki. Po chwili otworzył oczy, zobaczył, że siedzimy na łóżku obok i ze zdziwieniem zapytał: mamo, to nie ty tak mi robiłaś włosami po twarzy. Spojrzeliśmy z żoną na siebie bez słowa, z myślą, że tutaj przecież nikogo więcej nie ma. To była izolatka, dostęp dla tylko najbliższych. Bardzo nas to zdziwiło, bo Michał był przecież przytomny i nie spał. Nie, to znaczy nic mu się nie śniło, nie, że we śnie coś zobaczył, a tym bardziej poczuł. Nie wiem dlaczego, ale pomyślałem wtedy, czy jest to możliwe, żeby Matka Boża była tutaj z nami? Już taka myśl pełna ufności o tym, że Maria może być, już nawet nie samo stwierdzenie, że jest, ale już takie zastanowienie, że rzeczywiście może być, jest, uwaga, modlitwą o obecność Maryi. Następnego dnia po wizycie księdza Łukasza w szpitalu odwiedził nas nasz norweski proboszcz, ksiądz Reidar Wojt, nie wiem, czy dobrze przeczytałem, przepraszam, który tego samego dnia wieczorem odprawił dla nas prywatną mszę świętą łaskę uzdrowienia Michała. Nasi chłopcy byli ulubionymi ministrantami księdza Reidara, oczywiście służyli też i na polskich mszach i w naszym kościele. 31 grudnia rano na wizytę przyszedł kolejny, znowu inny lekarz. Zauważyliśmy, że był bardzo przejęty problemem. Problemem Michała i bardzo się zaangażował w pomoc jemu. Wtedy nam powiedział, że prześwietlenie tomografem pokazało, że problem jest o wiele większy niż do tej pory myślano, ponieważ płyn nie znajduje się tylko w obrzęku, ale rozprzestrzenia się w głąb organizmu. W tym momencie znajdował się już za nerkami i wątrobą, a z opisu lekarza wynikało, że jest fizycznie niemożliwe, aby w tym szpitalu zrobić tak duże cięcie, żeby wszystkie te miejsca wyczyścić. Na dodatek stwierdził, że nigdy czegoś takiego nie widział, a dokumentację tego przypadku wysłali już do dwóch największych norweskich akademickich szpitali klinicznych, które od lat prowadzą rejestr różnych dziwnych przypadków. Niestety okazało się, że czegoś takiego norweska medycyna do tej pory nigdy nie odnotowała, w związku z tym nikt nie wie, co z tym zrobić, jak to leczyć. Mijał kolejny dzień. Michał był krytycznie osłabiony, z bólu nie mógł się ruszać, mimo że zaczęło mu się już systematycznie podawać morfinę. W krytycznym momencie wynik badania CRP osiągnął wartość 329 jednostek. Lekarz zdecydował, żeby rano jeszcze raz powtórzyć badanie. Jeśli wynik się pogorszy, to będą jeszcze raz czyścić operacyjnie tyle, ile dadzą radę. 2 stycznia rano z urlopu świątecznego wróciła doświadczona ordynator chirurgii wewnętrznej, która po zapoznaniu się z wynikami badań, a także tych z Oslo, poinformowała nas, że w tym płynie znajduje się bakteria E. coli. Tego samego dnia Michał pod narkozą został poddany drugiemu zabiegowi czyszczenia tych kanałów na tyle, ile było w tym momencie to możliwe. Podczas tego zabiegu wstawiono mu dreń, przez który w zamyśle lekarzy miał wyciekać pozostały płyn, którego nie dało się usunąć operacyjnie. Zauważcie, że wszystko to dzieje się w okolicach Bożego Narodzenia, kiedy Chrystus staje się człowiekiem, kiedy Chrystus przez Fiat Marii przychodzi do nas, wstępuje, można powiedzieć, na ziemię ludzką, tą udręczoną, pełną słabości, grzechów, ale też i chorób. Wracając do świadectwa. Niestety nie przyniósł on oczekiwanych rezultatów, a wręcz przeciwnie, powodował tylko ogromny ból i brak możliwości poruszania się ów dreń. Co prawda po tym zabiegu wynik CRP zaczął nieznacznie spadać, ale w dalszym ciągu wynosił ponad 300 jednostek. W związku z zaistniałą sytuacją zdecydowano, że do Michała będzie przychodzić fizjoterapeutka i pomoże mu rozćwiczyć się, bo jest to dla niego bardzo ważne. Stwierdzono, że jak Michał zacznie znowu chodzić, to już na drugi dzień będzie wypisany do domu. Niestety razem z drenem i przyczepionym do niego workiem. Według lekarskich planów Michał z całym tym ekwipunkiem miał chodzić do szkoły i to co najmniej przez miesiąc, a może nawet dłużej. Nie ukrywam, że ta decyzja bardzo negatywnie nas zaskoczyła, wręcz zszokowała. W całej tej sytuacji wszelkie próby podejmowania przez fizjoterapeutkę nie przynosiły żadnej poprawy. Na dodatek, jak zobaczyłem, jakimi metodami próbuje ona rozćwiczyć Michała, jak mu wmawia, że tak naprawdę to jego nic nie boli, a tylko mu się tak wydaje. Mówiła, że musi się nie bać, wstać i chodzić, bo teraz to już bólu, boi się bólu, którego nie ma i dlatego nie chce wstawać. Podbijała w jego stronę balon w czasie, kiedy on leżał i wymagała, żeby go do niego z powrotem odbijał. Przy jego bólu zaczęła na siłę podnosić go z łóżka, stawiać na podłodze i zmuszać do chodzenia. Robiła to w sposób tak nieczuły, że on omal nie zemdlał z bólu. Ja jestem spokojnym człowiekiem, ale na widok i ten widok puściły we mnie wszelkie próby utrzymania nerwów na wodzy. Dostałem wręcz ataku furii w reakcji na to, co ona wyprawiała i ostatecznie wyrzuciłem ją z sali. Niedługo po tej akcji przyszła ordynator z przeprosinami za tę kobietę, za to jak potraktowała Michała. Starałem się uspokoić, ale wiedziałem, że bólu, jaki zadała Michałowi, to teraz przeprosin ordynator nie uśmierzą. Był już styczeń, wolne dni się skończyły i żona musiała wrócić do pracy. Ja dostałem od szpitala zwolnienie opiekuńcze, więc mogłem być synem cały czas. Następnego dnia był to już, o ile dobrze pamiętam, 4 albo 5 stycznia. Po porannej wizycie lekarskiej zostałem wezwany przez ordynatora i kilku innych lekarzy na prywatną rozmowę, podczas której powiedziano mi, że oni już nie są w stanie nic więcej zrobić i nie mogą w żaden sposób pomóc Michałowi. Zdecydowali więc, że po południu wyjmą mu dren i będą obserwować, co będzie się działo. Ta informacja ścięła mnie z nóg. Załamany wróciłem na salę. Michał spał. Usiadłem na łóżku obok i naprawdę nie wiem, który to już raz w czasie naszego pobytu w szpitalu położyłem Michałowi płócienko na ranę i zacząłem odmawiać z tego samego obrazka litanie do Matki Bożej Giecwałckiej. Modliłem się, a w głowie ciągle siedziały mi słowa siostry z recepcji, że Matka Boża tego roku jest bardzo łaskawa. Głęboko też wierzyłem, że dla Pana Boga przecież nie ma rzeczy niemożliwych. W tamtym czasie miałem 42 lata. Byłem dojrzałym i odpowiedzialnym mężczyzną i to właśnie wtedy, podczas odmawiania litania, dokładnie w momencie, w którym wypowiadałem już ostatnie słowa modlitwy, bardzo, ale to bardzo wyraźnie usłyszałem w głowie, jakby jakimś wewnętrznym uchem, delikatny kobiecy głos, który powiedział: Michał jest już zdrowy. Te słowa, które usłyszał pan Józef takim delikatnym głosem, to jest dokładnie ta sama słów, czy też komunikowania się Jezusa czy Marii, jaka miała miejsce chociażby przy spotkaniach Marii Jezusa z ojcem Dolindo, tak zwane wewnętrzne lokucje. A zatem Michał jest już zdrowy. Nie umiałem w tym momencie tej myśli w żaden sposób ogarnąć, w żaden sposób zrozumieć, tym bardziej w kontekście, że w którym lekarze mówią, że już się nic nie da zrobić. Z drugiej strony ten głos był tak bardzo wyraźny, a ja tak bardzo tego świadomy, że każda próba tłumaczenia sobie samemu, że może to ja sam coś wymyśliłem, zostawała od razu wyrzucona z moich myśli. Choć z jednej strony byłem bardzo świadom tego, co słyszałem, to z drugiej strony, patrząc na Michała i widząc, że jego stan jest ciągle taki, jaki był, nie mogłem zrozumieć tego, co się dzieje. Zadzwoniłem do żony i powiedziałem jej o tym, co powiedzieli mi rano lekarze i o tym, że będą wyciągać Michałowi dren, ale nie miałem odwagi powiedzieć o tym, co słyszałem na modlitwie. Żona powiedziała, że zaraz się zwalnia i za chwilę będzie w szpitalu. Zbliżała się godzina 15. Michała wzięli na salę operacyjną. Widzieliśmy, że on nie może się nawet ruszyć, a obserwując to wszystko, ciągle miałem w głowie słowa, które usłyszałem kilka godzin wcześniej w czasie modlitwy. W dalszym ciągu nie wiedziałem, co mam myśleć. Ciągle nie miałem odwagi powiedzieć o tym żonie. O godzinie 15:15 rozpoczął się zabieg wyjmowania drenu ze względu na ból. Zabieg znowu odbywał się pod pełną narkozą. Staliśmy w tym czasie z żoną w ciszy na korytarzu, bo nie mieliśmy nawet siły ust do siebie otworzyć. Modliliśmy się w duchu, a moje myśli dodatkowo ciągle nurtowały słowa sprzed paru godzin. W pewnym momencie z sali operacyjnej wyszedł jeden z chirurgów, podszedł do nas i poinformował, że dren wyjęli bezproblemowo, ale według niego nie wszystek płyn udało się odsączyć. Niedługo po tym wyszła też chirurg prowadząca, mówiąc, że jeszcze raz starała się wyczyścić wszystko, ale dodała też, że jest coś, co ją zaskoczyło i czego w tej sytuacji z punktu medycyny nie potrafi wyjaśnić. No bo jak przywieźli Michała na salę operacyjną, to nie mógł się z bólu ruszać i we dwie osoby musieli go bardzo delikatnie przenieść na stół operacyjny. Po zabiegu, który trwał zaledwie 20 minut, po wybudzeniu z narkozy Michał sam usiadł i bez żadnych oznak bólu wstał. Przeszedł kilka kroków i położył się na swoim łóżku. Nie wiedziałem wtedy, co mam myśleć w tej kumulacji zdarzeń. Przez głowę przelewały mi się różne myśli. Czy na moich oczach dzieje się cud? Czy to może znieczulenie jeszcze działa? Mimo tego wszystkiego ciągle miałem ogromną świadomość tych słów, które we mnie nieustannie tkwiły. Obok naszej sali był duży pokój zabaw dla dzieci, a przed nim na korytarzu stała duża gra zręcznościowa, tak zwane piłkarzyki. Od czasu jak Michał ją tam pierwszy raz zobaczył, to zawsze chciał na niej pograć, ale niestety było to niemożliwe. Zaraz wam pokażę zdjęcie Michała, żebyście sobie na Michała patrzyli, słuchając tego świadectwa. Jak wracaliśmy z sali operacyjnej, po Michale nie było widać żadnych oznak bólu, a jedynie fizyczne wycieńczenie organizmu. Za chwilę na naszej sali zjawiła się pielęgniarka z porcją antybiotyku i leków przeciwbólowych. Michał wziął antybiotyk i powiedział, że tych przeciwbólowych nie weźmie, bo jego nic nie boli. Pielęgniarka jeszcze raz przez chwilę nalegała, ale bez skutku. W zaistniałej sytuacji naciskała na nas, aby ją niezwłocznie wezwać, jeśli Michał poczułby jakikolwiek ból. Dosłownie chwilę po tym, jak pielęgniarka wyszła, Michał zaproponował Wiktorowi, którego w międzyczasie żona przywiozła ze szkoły, żeby z nim poszedł pograć piłkarzyki, no i poszli i grali. Michał samodzielnie o własnych siłach i bez żadnego bólu. Oczywiście nie umknęło to uwadze pielęgniarek, które nie mogły uwierzyć w to, co widzą. Przecież jeszcze niespełna 3 godziny temu Michał dosłownie nie mógł podnieść się na nogi i każdy ruch sprawiał mu ogromny ból. Następnego dnia rano wynik CRP zaczął gwałtownie spadać, do tego stopnia, że ordynator zdecydował się zrezygnować z kontrolnego prześwietlenia tomografem. Dzięki Bogu Michał tak dobrze się już czuł, że lekarze pozwolili nam 7 i 8 stycznia zabierać go na cały dzień do domu, a do szpitala wracaliśmy tylko na noc. 9 stycznia rano Michał został wypisany ze szpitala. Tego dnia wartość CRP wynosiła 30, a ordynator ciągle nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Przed naszym wyjściem dała nam swój prywatny numer telefonu, żebyśmy w razie czego mogli się z nią natychmiast kontaktować i to, jak sama powiedziała, bez względu o jakiej porze, w dzień czy w nocy. Dostaliśmy też 2 wizyty kontrolne w pierwszym tygodniu po wyjściu, na które sama osobiście przychodziła. Na pierwszej z wizyt wynik badania CRP wynosił 9, a na drugiej 1. Lekarka widząc to powiedziała, że w ciągu swojej wieloletniej pracy lekarskiej nie widziała u nikogo CRP poniżej 6. Mówiła, że wystarczy nawet niezauważalna przez człowieka infekcja i CRP od razu oscyluje na poziomie 6. Dla mnie, poza wszelką wątpliwością, Michał został w cudowny sposób uzdrowiony za wstawiennictwem Matki Bożej Giecwałckiej. Później zmieniliśmy też intencję mszy świętej z błagalnej na dziękczynną. Zdarzało się, że tę historię opowiadałem dorosłym mężczyznom i na własne oczy widziałem, jak mieli oczy pełne łez i nie potrafili się powstrzymać od płaczu. Niestety, ale z różnych przyczyn nie daliśmy rady w pierwsze wakacje przyjechać do Giecwałtu, żeby podziękować Matce Bożej za cudowne uzdrowienie Michała. W późnych latach nasze plany zniweczyła pandemia i dopiero w 2023 roku znowu mogliśmy całą rodziną odwiedzić Matkę Bożą w Giecwałdzie i osobiście podziękować za cud, jaki otrzymaliśmy, jakiego byliśmy świadkami. Niestety, ale tamtym razem nie mogliśmy złożyć świadectwa o cudownym uzdrowieniu, bo właśnie w ten dzień nie było księdza ani nikogo innego, kto mógłby wysłuchać naszego świadectwa. Dlatego postanowiliśmy na przyszłych, czyli tegorocznych wakacjach w 2024 roku jeszcze raz spróbować. Tym razem się udało. Rozmawiałem z młodym księdzem, niestety nie pamiętam jego nazwiska. Jako dokumentację zostawiłem wtedy płytkę CD z prześwietlenia tomografem. Oczywiście przez moje gadulstwo i skrupulatność zająłem tyle czasu, że ksiądz poprosił mnie, żebym całą tę historię, którą opowiedziałem, opisał i wysłał do nich, po czym będzie ona wpisana do Księgi Cudów za wstawiennictwem Matki Bożej Giecwałckiej. Co prawda trochę to trwało, zanim się zebrałem do napisania tego świadectwa, bo ponad miesiąc, za co bardzo przepraszam, to jednak nie jest przypadek, że właśnie dziś postanowiłem usiąść i o tym napisać. Piszę już kilka godzin bez przerwy, jest grubo po północy, ale to dziś, 22 sierpnia 2024 roku, około godziny 7:30 rano, nasz syn Michał ponownie został cudownie ocalony, tym razem z wypadku samochodowego, w którym jako pasażer uczestniczył. Firmowy furgon, w jakim jechał do pracy z powodu błędu kierowcy i wymuszenia pierwszeństwa, zderzył się z nadjeżdżającym z prawej strony samochodem ciężarowym z przyczepą. Zestaw był załadowany gorącym asfaltem, a jego masa wynosiła 58 ton. Kierowca furgonu wjechał prawą stroną samochodu, w prawą stronę samochodu, czyli tam, gdzie siedział Michał, w tylne koła ciężarówki, cudem się od niej odbił tak, że nie wjechał pod przyczepę. W wyniku zniszczeń Volkswagen został odholowany na złom. Michał wyszedł z samochodu bez draśnięcia, a ja kolejny raz powtórzyłem słowa: Matko Przenajświętsza Pani Giecwałcka, dziękuję Ci. Postscriptum. W trakcie poprawek i przepisywania tego świadectwa na komputerze występowało bardzo wiele różnych dziwnego rodzaju trudności, a to brak czasu, a to zmęczenie. Innym razem już dałem radę bardzo dużo napisać, okazało się, że jakimś dziwnym trafem po wyłączeniu komputera nic się nie zapisało. Byłem do tego stopnia sfrustrowany tą sytuacją, że zaczęły się w mojej głowie pojawiać myśli, że może Matka Boża nie chce, żebym to świadectwo pisał. Summa summarum postanowiłem o tym fakcie porozmawiać z naszym polskim księdzem, który teraz pełni polską posługę duszpasterską w naszej parafii, ksiądz Piotr Gwiździ, bo o nim mowa, bardzo przekonująco wyjaśnił mi, dlaczego się tak dzieje. Otóż nie dlatego, że Matka Boża nie chce, abym to świadectwo napisał, i dodał, że tak nawet nie wolno mi myśleć, ponieważ zły wie, że na podstawie tego świadectwa ktoś się nawróci. Było trudno, ale po tej rozmowie i kilku kolejnych podejściach dzięki Bogu się udało. Choć ostatecznie mamy już grudzień 2024 roku. Mam nadzieję, że to świadectwo dotrze do Kietzwałdu przed świętami Bożego Narodzenia. No i teraz jeszcze taki dopisek. Na dołączonym pendrive'ie zapisane jest świadectwo oraz prześwietlenie tomografem, kilka zdjęć i film z wideorejestratora samochodowego, na którym jest zdarzenie, jakie miało miejsce na drodze, w którym Michał uczestniczył. A naszą rolą w tym wszystkim jest to, żeby, uwaga, być świadkami tego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, czego dowodem bardzo mocnym jest historia Michała dwukrotnie uratowanego, aż strach pomyśleć, w cudzysłowie strach pomyśleć, do czego Pan Bóg przygotowuje Michała, skoro Maryja tak bardzo o niego zabiega i uwaga, Maryja zabiega o każdego z nas. Dlatego zostawiam Was ze zdjęciem Michała, żebyście być może w tym zdjęciu, inspirując się tym zdjęciem, złożyli błagalne, dziękczynne i pełne uwielbienia modlitwy Bogu przez niepokalane serce Marii, które jest kaplicą adoracji Najświętszego Serca Jezusowego, a przedsionkiem do tej kaplicy jest Najświętsze Serce Świętego Józefa. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże, cuda z Kietzwałdu wciąż trwają. Thank you.